Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Anioł Pański z papieżem, beatyfikacja argentyńskiego Indianina Zefiryna Namuncurá oraz obchody Święta Niepodległości Polski. To główne tematy dzisiejszego programu. Przedstawimy także sylwetkę patronki tygodnia, świętej Elżbiety Węgierskiej. 11 listopada na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Budowanie na bazie solidarności pokojowego i sprawiedliwego świata to wielkie zadanie naszych czasów. Mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI. Mimo padającego deszczu na plac świętego Piotra przybyły rzesze pielgrzymów. Papież zachęcił do modlitwy za Liban, a Polakom złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości.
Dzisiaj w Polsce obchodzicie Święto Niepodległości. Z tej okazji pragnę powtórzyć życzenie wypowiedziane rok temu na zakończenie pielgrzymki do waszej ojczyzny. Czuwajcie, trwajcie, mocowiecie, bądźcie mężni. Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości. Serca wam błogosławień.
O Święcie Niepodległości pamiętali przybyli do Watykanu Polacy, którzy za ojczyznę modlili się przy grobie Jana Pawła II.
Cieszymy się, że możemy modlić się w intencji naszej ojczyzny u grobu naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który tak mocno walczył o wolność naszej ojczyzny i pomógł w tym wyzwoleniu się od komunizmu, wprowadził nas do wolności. I oto byśmy teraz mogli mądrze tą wolność przeżywać.
Przyszliśmy, aby pomodlić się razem z Ojcem Świętym i prosić o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny.
Myślę, że będzie wszystko tak, jak powinno być, żeby Polacy sobie ręce podali.
Rozważanie na Anioł Pański papież poświęcił postaci biskupa Tur, jednego z najbardziej znanych i czczonych świętych Europy. Przypomniał, że kiedy święty Marcin spotkał na swej drodze zziębniętego żebraka, rozciął mieczem swój żołnierski płaszcz i połowę oddał potrzebującemu. Takich pełnych miłosierdzia gestów potrzebuje dzisiejszy świat, mówił Benedykt XVI, wzywając do międzyludzkiej solidarności.
Tylko poprzez wspólne dzielenie się można odpowiedzieć na wielkie wyzwanie naszych czasów do zbudowania świata pokoju i sprawiedliwości, w którym każdy człowiek mógłby godnie żyć. Będzie to możliwe, jeśli górę weźmie światowy model autentycznej solidarności, będący w stanie zapewnić wszystkim mieszkańcom globu żywność, wodę, niezbędną opiekę medyczną, ale też pracę i źródła energii, jak również dobra kultury, wiedzę naukową i techniczną.
Papież wezwał też do modlitwy za Liban. Przypomniał, że tamtejsze Zgromadzenie Narodowe wkrótce wybierze nową głowę państwa.
Jak pokazują liczne inicjatywy podjęte w tych dniach, chodzi o kluczowy etap przejściowy, od którego zależy samo przetrwanie Libanu i jego instytucji. Podzielam zaniepokojenie wyrażone ostatnio przez patriarchę maronitów, kardynała Nasrallaha Pierra Sfera, oraz jego życzenie, ażeby z nowym prezydentem utożsamiali się wszyscy Libańczycy.
Benedykt XVI wezwał do modlitwy za przyczyną Matki Bożej Królowej Libanu, aby ludzie odpowiedzialni za przyszłość kraju potrafili dobro wspólne postawić ponad interesami osobistymi. Wybory prezydenckie odbędą się w Libanie 23 listopada.
Pierwszy Indianin z plemienia Mapuche został wyniesiony do chwały ołtarzy. Uroczystościom w argentyńskiej Patagonii przewodniczy jako legat papieski kardynał Tarcisio Bertone. W rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI nazwał Zefiryna Namuncurá wspaniałym świadkiem Chrystusa, który szczególnie młodzież zachęca do wkroczenia na drogę świętości.
Urodził się w roku 1886 nad brzegami rzeki Rio Negro. Kiedy słuchał historii opowiadanych przez swoich rodziców na temat bohaterskich czynów swojego plemienia i widząc ich przygnębiającą teraźniejszość podporządkowaną białym kolonizatorom, obudziło się w nim żywe pragnienie bycia użytecznym dla swojego ludu. Poprosił swojego tatę, aby pozwolił mu studiować w Buenos Aires. Tam pod okiem księży Salezjanów rozpoczął zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim rozmiłował się w Ewangelii. To dziecięce pragnienie bycia użytecznym dla swojego plemienia przerodziło się w pragnienie służenia mu jako kapłan misjonarz. Niestety, umarł w wieku 18 lat na gruźlicę. W roku 2000 za jego wstawiennictwem została uzdrowiona z raka macicy 24-letnia kobieta. Wydarzenie to zostało potwierdzone przez Stolicę Świętą po 5 latach szczegółowych badań. Beatyfikacja Seferino Namun Cura jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla kościoła argentyńskiego, ale również dla całej Ameryki Południowej. Młodzieniec ten jest bowiem symbolem ewangelizacji, która szuka form, aby się inkulturować. Symbolem świętości, do której wezwani są ludzie wszystkich ras i kultur. Dla Radia Watykańskiego z Argentyny, ojciec Dariusz Pabiś, redemptorysta.
Wśród 150 tysięcy wiernych przybyłych na beatyfikację do Chimpay nie zabrakło także pielgrzymów z innych krajów Ameryki Łacińskiej. Specjalne uroczystości dziękczynne odbywają się m.in. w Peru pod przewodnictwem arcybiskupa Limy kardynała Juana Luisa Cipriani'ego. Specjalny list z okazji wyniesienia do chwały ołtarzy pierwszego patagońskiego Indianina wystosował przewodniczący konferencji episkopatu Chile biskup Alejandro Goić. Dokument zatytułowany został w języku araukańskim Syn ludu Mapuczów, wzór życia w Chrystusie. Kościół w Ameryce Łacińskiej liczy, że nowy błogosławiony będzie szczególnym patronem tamtejszej młodzieży, zwłaszcza pochodzącej z tubylczych rodzin.
Msze święte za bohaterów walk niepodległościowych, defilady, koncerty oraz apel poległych to główne elementy obchodów Święta Niepodległości w całym kraju. W warszawskich uroczystościach na Placu Piłsudskiego wzięli udział prezydenci Polski Lech Kaczyński i Litwy Valdas Adamkus.
W homilii wygłoszonej podczas porannej mszy świętej w warszawskim kościele Świętego Krzyża biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski, ukazując testament pozostawiony nam przez naszych przodków, postawił pytanie, co nasze pokolenie Polaków pozostawi w testamencie młodym ludziom.
Chyba przekażemy im ducha podziałów, nienawiści, nieznasek, oczerniania. Wykreśliliśmy ze słownika życiowego słowa zgoda, dialog, współpraca. Nie interesuje nas dobro wspólne. Ona, ojczyzna, niepodległa. A ona błaga, szczególnie dziś, o jedność, o przejście ponad ambicjami i podziałami.
Podczas Eucharystii w katedrze na Wawelu kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił w homilii, że budowanie rzeczywistości wolnej Polski nie jest łatwym procesem.
Musimy się cierpliwie uczyć szacunku do drugiego człowieka, również inaczej myślącego. Musimy uczyć się postawy dialogu, otwarcia na drugiego człowieka, wsłuchiwania się w jego słowa, w jego lęki i nadzieje.
W ramach obchodów na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana warty przy grobie nieznanego żołnierza. Dla Radia Watykańskiego ojciec Maciej Kosiec, Dominikanin.
Przez wstawiennictwo świętego Rafała Kalinowskiego, będącego wzorem patrioty, bez reszty oddanego Polsce, na Jasnej Górze sprawo ojczyzny polecało około 7 tysięcy uczestników pielgrzymki kolejarzy. Dwudniowe spotkanie było dziękczynieniem za życie i posługę ojca Rafała w stulecie jego śmierci.
Jak podkreślił ksiądz Eugeniusz Zarembiński, krajowy duszpasterz kolejarzy, wzorem świętego Rafała, budującego fundamenty narodu w oparciu o jego moralną przemianę, rodzina kolejarska modliła się o dar
jedności naszego narodu. Chcemy, żebyśmy Polacy czuli się odpowiedzialni za dobro wspólne tego kraju.
Biskup Józef Wysocki z Elbląga podczas mszy świętej apelował o budowanie życia społeczno-politycznego na Ewangelii.
Nie bójmy się zarzutów. Chrystus, a wraz z Nim Jego wyznawcy będą zawsze znakiem sprzeciwu. Mamy prawo do tego, by za nasze własne pieniądze jednak nikt nas nie niszczył naszej wiary i nie profanował naszych świętości.
Podczas spotkania kolejarzy na przykładzie misji pociągu papieskiego próbowano spojrzeć na realizację dziedzictwa Jana Pawła II w Polsce. Przypomniano, że to dziedzictwo także w odniesieniu do narodu jest zadaniem na długie pokolenia. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
W intencji ojczyzny modlili się również Polacy w Hiszpanii. Przy okazji Dnia Niepodległości w Madrycie wręczono wyróżnienie Orzeł Biały 2007. Jest ono przyznawane osobie lub instytucji hiszpańskiej, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju relacji z Polską.
W tych miejscowościach, gdzie są polskie msze, można było dzisiaj zobaczyć barwnych krakowiaków. W dzień odzyskania niepodległości Polacy modlili się za ojczyznę. Niestabilność polityczna kraju, przewaga interesów partyjnych nad dobrem wspólnym, brak pracy i rozdzielone rodziny to najczęstsze niepokoje rodaków żyjących i pracujących w Madrycie. Dzisiejsze święto zbiega się w tym roku z 25-leciem pierwszej historycznej wizyty Jana Pawła II w Hiszpanii. Z tej okazji w Alcalá de Henares złożono kwiaty przed pomnikiem polskiego papieża w ogrodach Jana Pawła II. Z kolei wspólnota polska z Madrytu i Calvaro przyznała swoje doroczne wyróżnienie Orzeł Biały 2007 katolickiej organizacji Kościół w Potrzebie. W 1957 roku założyciel organizacji zapoczątkował pomoc dla Kościoła w Polsce. Ważnym elementem było fundowanie stypendiów naukowych, które umożliwiły przygotowanie kadry dla polskich seminariów i uczelni katolickich. Z pomocy, która jest kontynuowana nieprzerwanie do dzisiaj, skorzystało także wielu polskich misjonarzy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Święty tygodnia.
Elżbieta Węgierska.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W sobotę 17 listopada obchodzimy w kościele wspomnienie świętej Elżbiety Węgierskiej. Urodziła się dokładnie 800 lat temu, w roku 1207, w Sárospatak potok na Węgrzech. Była trzecim dzieckiem króla Andrzeja II ze słynnego rodu Arpadów i Gertrudy z Andechs-Meran, siostry świętej Jadwigi Śląskiej. Bardzo wcześnie osierocona przez matkę, zaręczona została z Ludwikiem IV, landgrafem Turyngii, którego poślubiła mając zaledwie 14 lat. Małżeństwo z Ludwikiem okazało się jednak bardzo szczęśliwe. Urodziło się z niego troje dzieci. Niestety ich małżeńskie szczęście nie trwało długo, bo zaledwie 6 lat. Ludwik zmarł w czasie wyprawy krzyżowej. Elżbieta została wdową, mając 20 lat. Po śmierci męża usunęła się z życia dworskiego. Opuściła zamek w Wartburgu i wraz z dziećmi zamieszkała w pobliskim Eisenach. Później przeniosła się do Marburga, poświęcając się całkowicie wychowaniu dzieci, modlitwie, pokucie i uczynkom miłosierdzia. W roku 1228 złożyła śluby jako jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich. Z listu ojca Konrada z Marburga, kierownika duchowego świętej Elżbiety. Całe życie Elżbieta była pocieszycielką ubogich. Dwa razy na dzień, rankiem i wieczorem, miała zwyczaj ich odwiedzać. Osobiście posługiwała tym, którzy cierpieli na odrażające choroby, podawała posiłek jednym, poprawiała posłanie drugim, niektórych dźwigała na ramionach i spełniała wobec nich wiele innych dobroczynnych posług. Do swego stołu zapraszała najbardziej ubogich i pogardzanych. Pomimo jej czynnego życia rzadko spotkałem niewiastę, która by w tak wysokim stopniu obdarzona była darem kontemplacji. Niektórzy zauważali, że kiedy powracała z modlitewnego odosobnienia, jej twarz jaśniała niezwykle, a jej oczy błyszczały jakby promieniami słońca. Sława świętości Elżbiety była tak wielka, że na jej temat powstało wiele legend. Nie zawsze odpowiadają one prawdzie historycznej, ale doskonale obrazują przymioty jej duszy i jej cnoty. Wiele z tych legend stało się wdzięcznym tematem dla malarzy i rzeźbiarzy, dlatego także z tej przyczyny warto o nich wspomnieć. Zdarzyć się więc miało, że któregoś dnia Elżbieta położyła w małżeńskim łożu trędowatego, który był u kresu życia. Kiedy doniesiono o tym Ludwikowi, wpadł w wielki gniew. Wtargnął do małżeńskiej sypialni i zerwał z niego przykrycie. Wtedy jednak jego oczom zamiast trędowatego ukazał się ukrzyżowany Chrystus. Innym razem oskarżono Elżbietę o zbytnią szczodrobliwość. Któregoś dnia, gdy wychodziła z zamku, aby odwiedzić ubogich, mąż zatrzymał ją, każąc sobie pokazać, co skrywa pod fartuchem. Kiedy go otworzyła, zamiast chleba, który niosła, Ludwik zobaczył śliczne róże, choć była wtedy sroga zima. Poruszony tym cudem, nie przeszkadzał już odtąd małżonce w pełnieniu uczynków miłosierdzia. Zarówno jej życie, jak i powstałe na jej temat legendy ukazują Elżbietę jako tę, która mimo sprawowanej władzy, mimo dostatku, który ją otaczał, nie utraciła wrażliwości na ludzką krzywdę. Nie wolno nam też zapominać, że jej dzieła miłosierdzia nie miały charakteru propagandowego. Nie służyły budowaniu pozytywnego wizerunku władcy, ale wypływały z jej głębokiej wiary, z przeświadczenia, że jałmużna jest doskonałą pokutą za grzech, z przekonania, że okazując miłosierdzie Chrystusowi w ubogich, będziemy przez nich przyjęci do wiecznych przybytków. Wrażliwość świętej Elżbiety była jednak nie tylko piękną cechą jej charakteru. Przekładała się bowiem na setki, a może na tysiące uratowanych istnień ludzkich w czasie wielkiego głodu i zarazy. Przed śmiercią zapytałem, jak rozporządzić jej majątkiem, pisał do papieża jej kierownik duchowy. Odparła, że wszystko, co jeszcze wydaje się posiadać, należy do ubogich. Prosiła, abym rozdał wszystko, z wyjątkiem zwykłej tuniki, którą miała na sobie i w której chciała być pochowana. Po wydaniu tych rozporządzeń przyjęła ciało Pana. Wreszcie, polecając Bogu z największą pobożnością wszystkich obecnych, jak gdyby zapadając w łagodny sen, oddała ducha. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, a może to wcale nie jest przypadek, 29 września tego roku w Nysie, w 800. rocznicę urodzin świętej, w Międzynarodowym Roku Świętej Elżbiety, Kościół wyniósł do chwały ołtarzy błogosławioną Marię Luizę Merkert, współzałożycielkę i pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich. Za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości, abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.